Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam pana, panie redaktorze, witam państwa.
Witamy, panie prezydencie, na naszej antenie. Panie prezydencie, Zielona Góra chce budować 500 mieszkań społecznych na wynajem, a razem z innymi samorządami, którą chcą państwo powołać spółkę, to aż 1000 mieszkań tutaj w regionie, w Zielonej Górze, w okolicach, w pozostałych gminach. Wierzy pan, że to rzeczywiście się uda? Bo takie programy już wcześniej były. No gdzieś tam, prawda, można było niby sięgać po te pieniądze. Ten program ma być zupełnie inny.
Panie redaktorze, były programy, które nie miały zapewnionego finansowania. Dzięki Krajowemu Planowi Wsparcia, a więc temu programowi, który środki unijne na odbudowę wszystkich krajów Unii Europejskiej po pandemii zostały wynegocjowane, tam zostały też wpisane środki na dopłaty właśnie do budowy takich mieszkań. Będąc u wiceministra Waldemara Budy, odpowiedzialnego za ten Krajowy Plan Odbudowy, razem z posłem Jerzym Materną, otrzymaliśmy potwierdzenie, że budowa mieszkań w ramach tych nowych wspólnych z rządem tworzonych spółek, a więc społecznych inicjatyw mieszkaniowych, będą miały preferencje w uzyskaniu i dopłat, czyli bezzwrotnych dotacji, oraz w preferencyjnych kredytach na spłatę budowy tych mieszkań. Dlatego szybko spotkaliśmy się z samorządowcami naszego lubuskiego Trójmiasta, 8 gmin od Zielonej Góry po Nową Sól i Suleków, ale między innymi także Nowogród Bobrzański, Zabór, Świdnica, Otyń, Czerwińsk. I ustaliliśmy, że chcemy podjąć się w budowy 1000 mieszkań w ciągu najbliższych 5-6 lat, bo ten program tak naprawdę w żaden sposób nie obciąża budżetu gminy, wręcz przeciwnie.
To gminy wnoszą miejsce, rozumiem, tak?
Gminy nawet mogą sprzedać ten grunt do spółki, która właśnie jest tworzona, a w spółce, której udziałowcami będzie 8 gmin oraz Krajowy Zasób Nieruchomości, to tych 8 gmin na dzień dobry dostanie bezzwrotną dotację po 3 miliony złotych każda, więc już 24 miliony mamy natychmiast po powstaniu spółki. Następnie do 45% bezzwrotnej dotacji na budowę mieszkań. Wkład własny, myślimy, tutaj rozmawialiśmy z prezydentem, żeby to był ten najniższy, czyli 10% wkład własny najemców, a resztę to będą nisko oprocentowane preferencyjne kredyty, które będą z czynszów spłacane. A więc naprawdę jest to przedsięwzięcie, które nic miasta nie kosztuje, natomiast pozwoli, tak jak to zostało zapowiedziane. Ja rozmawiałem z panem ministrem Budą, nie? Mieliśmy właśnie takie...
Panie prezydencie, bo wchodzimy już na poziom takich dużych szczegółów, a mamy sporo tematów, chciałem tylko dopytać. Te 10% pan powiedział, że to byłby wkład własny osób, które miałyby mieszkać w takim mieszkaniu, czyli rozumiem, jeżeli mieszkanie kosztuje 300 tysięcy, tak? To 30 tysięcy wtedy musiałaby wnieść taka rodzina.
Tak jest. Natomiast będzie też opcja dojścia do wykupu tego mieszkania odpowiednia.
Podobno jak dzisiaj w TBS-ach.
Dotąd jeszcze tego nie było praktykowane, a więc to jest możliwość albo mieszkam w mieszkaniu czynszowym, albo docelowo staję się jego właścicielem. A więc bardzo dobre rozwiązanie. Pierwsze 100 mieszkań na osiedlu mazurskim będzie wybudowane w ciągu najbliższych 2 lat. Liczymy, że pod koniec roku uda się wbić łopatę pod pierwsze 4 bloki po 25 mieszkań każdy.
Świetnie. Panie prezydencie, zamykamy temat budowy mieszkań, chociaż on jest oczywiście niezmiernie ważny, bo wiele osób czeka na te swoje mieszkanie wymarzone. Kolejny temat, którym państwo się mierzyli na ostatniej sesji, to jest wycinka 800 drzew w tym Lasku Piastowskim, Braniborskim, przepraszam. Tam no, mieszkańcy podobno składali do państwa takie petycje, tam również szkoła jest, że zagrożenie mogą te drzewa, które już są stare, no, zniszczone, wywoływać. 800 drzew, no to wygląda na taką sporą liczbę.
Nieprawda. Panie redaktorze, chodziłem w ogóle do tej szkoły 50 lat temu.
No to było drzew więcej jeszcze. No.
I ten las wówczas też istniał, nie? Dzisiaj ten las został nazwany parkiem, ale to, że został nazwany parkiem, tym bardziej narzuca na prezydenta miasta, na urzędników obowiązek z właściwego zabezpieczenia. W tym lesie 24-hektarowym fachowcy ocenili, że co najmniej 800 drzew jest do wycięcia, bo to są suche drzewa i zagrażają bezpieczeństwu osób.
To ile tam jest w ogóle drzew? Ile tam jest w ogóle drzew, panie prezydencie?
Na 24 hektarach tych drzew jest kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast musimy te, które zagrażają bezpieczeństwu i są suche, wyciąć właśnie po to, żeby pozostałe były zdrowe i żeby można było bezpiecznie z tego terenu korzystać i przez dzieci, i przez osoby dorosłe. Coraz więcej osób korzysta z tego obszaru i pamiętajmy, że 24 hektary, 800 drzew, to jest raptem po 30 kilka drzew na hektar. Ja przypomnę, że na podobnym obszarze w parku w Zatoniu przy jego rewitalizacji wycięliśmy kilka tysięcy drzew. To może brzmi bardzo groźnie, natomiast gdybyśmy tego nie zrobili, to naprawdę nie moglibyśmy parku w Zatoniu w sposób bezpieczny udostępnić rzeszy zielonogórzan i turystów, które codziennie tam przyjeżdżają.
Dobrze, wytłumaczył pan, panie prezydencie, bo takie pytania pojawiały się też w internecie. No 800, że to dużo, że może za dużo, nie wiadomo dlaczego. Okej, mamy to już
panie
za sobą.
Panie redaktorze, ja przede wszystkim bym poprosił, żebyście państwo raz czy drugi zacytowali wypowiedzi na sesji jedynego specjalisty wśród radnych, a więc leśniczego Mariusza Rosika, notabene z Platformy, która tak krytykowała tą uchwałę. On namawiał wszystkich, żeby tą uchwałę jak najszybciej podjąć, bo bez tej uchwały nie można zadbać o bezpieczeństwo osób korzystających z tego obszaru. On wręcz nawet mówił, że przeszedł się tam i ponieważ ta ekspertyza była robiona zimą, on dzisiaj widzi, że poza tymi 800 drzewami jeszcze kilkadziesiąt.
Rzeczywiście, pan Mariusz Rosik, rzeczywiście tak wypowiadał się.
Kto będzie odpowiadał przed prokuratorem, jeżeli się zdarzy nieszczęście i my będziemy mówić, no bo radni Platformy mówili, że my nie wiemy do końca, czy aby to jest pewne. No właśnie specjalista. Specjalista, jeden leśnik, a drugi radny, też leśnik, potwierdzili, że jest to konieczne. Konieczne, żeby po pierwsze był ten zadbany park, a po drugie, żeby było tam bezpiecznie.
Panie prezydencie, zamykamy temat drzew i tego lasku piastowskiego, nazywanego po prostu parkiem.
Braniborskiego.
Coś mi ten Piastowski cały czas chodzi, nie wiem dlaczego. Po głowie.
Piastowski też dbamy.
Też piękny.
I tam też,
tak jest.
Tam też są prowadzone te wycinki konieczne związane z bezpieczeństwem użytkowników.
Panie prezydencie, chciałem spytać o wycofaną uchwałę w sprawie pomocy dla restauratorów. No gdyby weszła ona w życie, to restauratorzy no mogliby na przykład płacić złotówkę za zajęcie pasa drogowego w tym okresie jeszcze trudnym dla nich, no tą uchwałę państwo wycofali jednak w rezultacie. Dlaczego?
Nic złego się nie stało, ponieważ ta uchwała, nawet gdyby była przyjęta przedwczoraj, to i tak mówiła, że opłaty za złotówkę będą od 1 kwietnia obowiązywać. Jeżeli przyjmie tą uchwałę w czerwcu, tak samo od 1 kwietnia będzie obowiązywać. Natomiast wywołała się duża dyskusja dotycząca tego, że w tych ogródkach są urządzenia zręcznościowe, czy są to małe bujaki dla dzieci, czy bardziej dla młodzieży, czy dorosłych, czy warto też, aby ogródki, które takie urządzenia posiadają, też były zwolnione i w jakim zakresie. No po konsultacjach z radnym, który reprezentuje jakby to środowisko, pan radny Rafał Kasza, poprosił właśnie, żebyśmy mogli spotkać się z tymi przedstawicielami i takie spotkanie mamy w przyszłym tygodniu zaplanowane, wysłuchać ich i przyjąć odpowiednio zapisy, które spowodują, że z jednej strony będziemy pewni, że pomagamy restauratorom, natomiast tam, gdzie można powiedzieć, jest prowadzona ściśle działalność gospodarcza, a więc są dodatkowe przychody, to być może za ten właśnie obszar pod tym urządzeniem by trzeba było zapłacić. W trakcie sesji w ciągu 15-20 minut po pierwsze trudno skonsultować się ze środowiskiem, po drugie trudno też i wypracować zapisy, tym bardziej, że tam jeszcze wchodzi w grę konserwator zabytków. Chcemy, aby na sesji czerwcowej została ta uchwała przygotowana w sposób taki, gdzie zdecydowana większość radnych ją poprze.
Panie prezydencie, chciałem dopytać w takim razie no, o pieniądze, bo wszelkie wskaźniki pokazują, że następuje taki intensywny wzrost gospodarczy, że zaczęło się dobrze dziać w tej gospodarce polskiej. Widać to w budżecie miasta również. Państwo dostrzegają wpływ pieniążków większy?
Na dzisiaj nie widzimy, bo tak naprawdę pomagając różnym branżom pozbawiamy się części dochodów, tak jak chociażby ta uchwała, która była procedowana przed 2 dniami, a będzie skonsumowana, mam nadzieję, za niecały miesiąc. Natomiast no, z pewnością widać, że przedsiębiorcy nie zwalniają osób, że przetargi na realizację kolejnych naszych inwestycji są rozstrzygane, że ceny nie poszły zbyt bardzo w górę, a wręcz przeciwnie, nawet przy inwestycjach drogowych czy kubaturowych jest to na poziomie między 70 a 100% wartości kosztorysowej, więc uważam, że idzie to wszystko w dobrym kierunku, a też i miasto nie straci na zbyt dużych cenach za inwestycje.
Dobrze, zamknijmy tematy miejskie. Chciałem pana spytać jeszcze na koniec, bo mamy jeszcze 2 minutki, o sprawę dotyczącą sejmiku lubuskiego, bo tam zmiany, tak cały czas coś się dzieje. 4. ekipa do Brydża dosiadła się do koalicji, ale chciałem spytać o coś innego, a mianowicie o to, jaka będzie przyszłość klubu samorządowe lubuskie, wspieranego przez prezydenta Zielonej Góry przecież.
Bardzo dobrze tą przyszłość widzę. Przede wszystkim samorządowcy z całego województwa, nie tylko tego, które obecnie ci radni prezentują, a więc okolic Zielonej Góry, lubuskiego Trójmiasta, ale samorządowcy z całego województwa zauważyli, że klub ten, który był i będzie opozycyjny w stosunku do obecnej rządzącej koalicji, dba o interesy wszystkich samorządów, dba o interesy euroregionów, dba o poszerzanie kompetencji lubuskiej Rady Samorządowej, dba o uczciwy podział środków na inwestycje na poszczególne samorządy. Wskazuje, jeśli to ten podział nie jest uczciwy, piętnuje to, że inwestycja jakaś dostaje więcej środków tylko dlatego, że dyrektorem tamtejszej instytucji jest radny sejmiku z koalicji rządzącej. Tego typu działania nie mogą być akceptowane i mamy sporo słów poparcia i spotkań wskazujących na to, że ten ruch będzie coraz szerszy i obejmie całe województwo. To z pewnością przy najbliższych wyborach będzie też widoczne w dużo większej ilości mandatów, które to środowisko pozyska.
Zobaczymy zatem, jak potoczą się losy generalnie bezpartyjnych ugrupowań, bo one przecież...
Samorządowe
lubuskie, tak? To są ugrupowania bezpartyjne, tak jak podałem. Nie ma tam przecież przynależności partyjnych. My musimy już kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję pani.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po 9:00.